naszym studiu kolejny gość, ksiądz Franciszek Ślusarczyk, zastępca rektora Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Proszę księdza, do czego potrzebne było przesłanie Miłosierdzia Bożego? Przecież w Piśmie Świętym, nawet w Starym Testamencie, Bóg, który jawi się jako sprawiedliwy, jawi się też jako Bóg miłosierny, na przykład u Izajasza. Dlaczego więc było potrzebne to przesłanie miłosierdzia, to przypomnienie, że Bóg jest miłosierny?
Na każdym etapie dziejów człowiek potrzebuje Bożej dobroci, miłosierdzia, przebaczenia, pokoju. Dlatego też to miłosierdzie jest obecne w całej historii zbawienia, również na kartach Starego Testamentu, a w sposób najbardziej definitywny objawiło się w przyjściu Syna Bożego na ziemię. To jest niesamowita rzeczywistość, że Pan Jezus, będąc prawdziwym Bogiem, przychodzi na ziemię i jako dziecko zamieszkał w ubogiej rodzinie, aby być blisko każdej rodziny, nawet tej najbiedniejszej, aby być blisko każdego człowieka, a szczególnie tego, który jakoś może przeżywa swoje duchowe problemy, cierpienia, czasem poczucie bezsensu, beznadziejności. Myślę, że tego też doświadczało pokolenie Karola Wojtyły. On jako młody człowiek przybył do Krakowa w 1938 roku i za rok wybuchła II wojna światowa. A więc wydawało się, że wszystkie światło nadziei zgasły, że już nie ma właściwie żadnej nadziei, a dla niego osobiście wiemy, że ta nadzieja wydawała się jeszcze bardziej niebezpiecznie zagrożona, ponieważ jako dziecko stracił swoją mamę, stracił swoją siostrę, której właściwie nie znał, bo zmarła po urodzeniu, później brata Edmunda, który jako lekarz zaraził się w Bielsku pracując i tam zmarł. No a później też w czasie okupacji, kiedy tu pracował w pobliskim Solwaju, wraca kiedyś z pracy na dębniki i patrzy, a tu jego najbliższa osoba, ojciec, też już odszedł do domu ojca. A więc został właściwie sam, wydawało się, bez żadnej nadziei, bez żadnej możliwości na przyszłość. I wtedy, jak później sam wyznawał, wiele razy wracając z pracy tu właśnie z Solwaju na dębniki, wstępował choćby na chwilę spotkania z Panem Jezusem w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach, aby szukać właśnie nadziei, szukać światła na przyszłość, aby jak najlepiej rozpoznać to, czego Pan Bóg od niego oczekuje. I rzeczywiście, chociaż podjął najpierw studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, bardzo się tym pasjonował, brał udział w teatrze, później gdzieś usłyszał to delikatne pukanie Pana Jezusa do jego serca, aby ofiarował mu coś więcej, aby został jego kapłanem. Wstąpił do tajnego seminarium pod opieką ówczesnego metropolity, arcybiskupa Sapiechy, i został wyświęcony na kapłana, a później jego historia, wiemy, że zapisała się pięknymi zgłoskami nie tylko w historii naszej diecezji, ojczyzny, ale później Kościoła i całego świata. Jan Paweł II, kiedy już był bardzo schorowany, cierpiący, chciał jeszcze koniecznie przybyć do krakowskich Łagiewnik. I właśnie tutaj nie tylko dokonał konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia, ale zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Powiedział wtedy piękne słowa, że w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Świat współczesny ciągle jest zagrożony. Ten niepokój nie tylko na Ukrainie, w wielu krajach, gdzie trwa prześladowanie, niesprawiedliwość, wojna, wyzysk, potrzebuje tego pokoju, ale ten pokój najpierw rodzi się w sercu człowieka. Dlatego też, kiedy pielgrzymi przybywają do Łagiewnik, po lewej stronie w bazylice w przeciągu jest umieszczony kamień z Golgoty. Często go dotykają na moment, aby sobie uświadomić, że jest to jakby taka wspaniała pieczęć miłości Boga do każdego człowieka, za którego on oddał własne życie na Kalwarii. A więc to jest ta cena, którą on zapłacił jakby po sprawiedliwości za słabości, grzechy każdego z nas. I dlatego to miłosierdzie niejako wypływa z przebitego serca Jezusa. Kiedy patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, widzimy, że jest to już Jezus po zmartwychwstaniu, ale na Jego rękach, stopach są ślady gwoździ, które świadczą, jak wielką cenę po sprawiedliwości zapłacił za wyzwolenie nas z tego właśnie duchowego zniewolenia. A z Jego właśnie przebitego serca wypływają te strumienie miłosierdzia, strumień blady, który przypomina wodę Chrztu Świętego, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła Świętego, i strumień czerwony, który jest symbolem nie tylko ogromnego cierpienia, męki podjętej dla zbawienia całego świata, ale jest także symbolem, znakiem ogromnej miłości Boga do człowieka. Ten czerwony kolor miłości, ta miłość, objawia się także tu w Bazylice poprzez sakrament spowiedzi świętej. Od rana do wieczora cały czas trwa dyżur w konfesjonałach, bo wielu ludzi poranionych grzechem, słabością, czasem pozbawionych nadziei, przybywa jakoś intuicyjnie, aby tutaj doświadczyć właśnie tej przebaczającej miłości, aby odzyskać prawdziwy pokój serca, aby odzyskać czasem sens życia. I później, kiedy już mogą uczestniczyć we mszy świętej w sposób pełny, przyjąć panienstwo w komunii świętej, często wyznają, że jest to jeden z najbardziej szczęśliwych momentów w ich życiu. Doświadczają tego miłosierdzia, które niejako domaga się, by teraz, wracając do swoich domów rodzinnych, do miejsc pracy, do miejsc posługi, stawać się ludźmi jeszcze bardziej sprawiedliwymi wobec Boga i wobec ludzi. Błogosławieni miłosierni, oni miłosierdzie dostąpią, ale także bez sprawiedliwości nie może być prawdziwego miłosierdzia. Kto doświadcza miłosierdzia, jeszcze bardziej stara się, by być człowiekiem prawym, uczciwym, prawdomównym, człowiekiem, na którym można polegać, którym można coraz bardziej zaufać. I to wezwanie, które odnajdujemy na obrazie Pana Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, to jest taki piękny znak takiego dziecięcego zaufania wobec Boga, który nas kocha bezgranicznie. Ale trzeba też usłyszeć to drugie wezwanie, kiedy Jezus mówi: ufam Tobie. Na to zaufanie trzeba czasem się wiele napracować. Bo zaufanie zdobywa się z trudem, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, a stracić, zniszczyć zaufanie jest bardzo łatwo. Czasem nieprzemyślany krok, czasem jakaś właśnie kłamstwo, jakaś obmowa, jakaś krzywda, która niszczy zaufanie wobec ludzi, ale często niszczy tą więź zaufania także wobec Pana Boga. Na szczęście mamy właśnie ten skarbiec Bożego Miłosierdzia, jakim są sakramenty święte, zwłaszcza spowiedź święta, którą nazywamy sakramentem Bożego Miłosierdzia, kiedy człowiek po sprawiedliwości przychodzi, przeprasza, wynagradza, bo wiemy, że wśród warunków dobrej spowiedzi jest nie tylko rachunek sumienia, który sobie uświadamia, co się dokonało w jego życiu dobrego i co się dokonało złego, jest później żal za grzech, jest solidne, mocne postanowienie poprawy, a więc prawdziwe nawrócenie, jest dopiero później wyznanie grzechu i piąty warunek, który czasem się zapomina, to jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, a więc wielka przestrzeń sprawiedliwości, sprawiedliwości wobec Boga, któremu chcemy wynagradzać nie tylko odmówieniem pokuty, ale życiem prawdziwie chrześcijańskim, i ta postawa właśnie sprawiedliwości, ale także miłosierdzia, szacunku, pomocy wzajemnej wobec bliźni, których spotykamy na co dzień, które czasem właśnie skrzywdziliśmy swoim słowem, czasem konkretnymi czynami, a wiele razy zaniedbaniem, o którym zawsze sobie przypominamy, że czasem przez zaniedbanie można także wiele, wiele zła uczynić. No to zapewnienie, że właśnie w tym dniu są niejako otwarte wszystkie upusty Bożego Miłosierdzia, jest wielką szansą. Nawet niektórzy porównują ten dzień miłosierdzia do owoców, jakie nam przynosi sakrament Chrztu Świętego. Ale to wszystko zależy od tego, na ile człowiek przygotuje swoje serce. A więc spowiedź święta, prawdziwe nawrócenie, zerwanie z okazją do grzechu, pragnienie pójścia drogą Bożych przykazań, drogą miłosierdzia wobec bliźnich. To są warunki, które wymagają od człowieka wiele wysiłku. Upusty miłosierdzia są rzeczywiście nieograniczone, są otwarte jakby na oścież drzwi Jezusowego serca, ale na ile człowiek z tego skorzysta, to zależy od każdego z nas. Czasem posługujemy się takim obrazem butelki, która jest zakorkowana, może płynąć w oceanie, nawet przekazywać jakieś czasem wiadomości, które są ukryte w butelce, ale ona płynie czasem latami, miesiącami, czasem nawet setki lat może być w oceanie i z tego oceanu ani jedna kropla nie dostanie się do środka, jak ona jest szczelnie zamknięta. Podobnie z ludzkim sercem. Choćby człowiek był w tym oceanie miłosierdzia, jak nie otworzy od wewnątrz swojego serca, to niewiele z tego skorzysta. I traktowanie wtedy w sposób magiczny tego święta nie przyniesie zbyt dobrych owoców, bo to będzie tylko chwilowe przeżycie, emocje, ale nie będzie głębokiego, duchowego zjednoczenia z Bogiem, nie będzie otwarcia się na przyjęcie Bożej łaski, a kto otrzymuje, to równocześnie jest wezwany, by to miłosierdzie czynił wobec bliźnich. Dlatego też, tak jak przy każdych odpustach, są warunki uzyskania. I te warunki są wymagające. właśnie nie tylko pojednanie z Panem Bogiem i bliźnimi poprzez sakrament dobrej spowiedzi świętej, ale właśnie podjęcie zadośćuczynienia, podjęcie uczciwego życia, pójście za Chrystusem, który nam ukazuje dobrą nowinę, ale jest to zawsze nowina wymagająca. Dlatego Ojciec Święty często nawet do ludzi młodych mówił, że musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Bo człowiek musi sam sobie narzucić niejako pewne wymagania, żeby one później przynosiły piękne owoce w jego życiu osobistym, czy rodzinnym, wspólnotowym, gdziekolwiek będzie, by był człowiekiem, na którym rzeczywiście można polegać, któremu można zaufać.
Czyli ta godzina miłosierdzia w niedzielę Miłosierdzia Bożego, to nie na tym polega, że przychodzimy do Pana Jezusa i niejako próbujemy Mu narzucić swoją wolę. Panie Jezu, proszę Cię, żeby mi się powiodło z tym nowym samochodem. Proszę Cię, nie wiem, o znalezienie dobrej żony, dobrego męża. Nie tędy droga.
Znaczy, wszystkie te intencje mogą być bardzo szczere i autentyczne i o tych wszystkich sprawach można i trzeba mówić Panu Jezusowi, tak jak w modlitwie Ojcze Nasz. Jest troska o chleb powszedni, daj nam dzisiaj, bo człowiek na cały miesiąc się nie naje na raz. Każdego dnia chcemy prosić o ten dar i każdego dnia chcemy Bogu za to dziękować. Bo to jest dojrzałość człowieka, że nie tylko prosi, ale umie dziękować nie tylko ustami, ale swoim życiem, swoim pięknym postępowaniem. W każdym położeniu. Podobnie na przykład w modlitwie Ojcze Nasz mamy prośbę, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie jest to proste. Dlatego, że doznana krzywda zostaje głęboko. Czasem to jest rana, która się goi całymi latami. Dlatego tak jak się modlimy o chleb powszedni na każdy dzień, tak też prosimy o umiejętność przebaczenia naszym winowajcom każdego dnia. I znów potrzebne jest miłosierdzie Boże, które leczy nasze rany. Chrystus je uzdrawia, ale potrzebne jest także to miłosierdzie wobec bliźnich. Pan Jezus właśnie w tej modlitwie Ojcze Nasz, właściwie w oryginalnym tekście jest: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuściliśmy naszym winowajcom. A więc to jest czas przeszły dokonany. Dlatego przychodzimy do Jezusa prosić o Jego miłosierdzie, bo myśmy już dokonali tego miłosierdzia wobec tych, którzy wobec nas zawinili. Z tym większą ufnością i pokorą przychodzimy prosić o to Boże miłosierdzie, bo przecież wszelkie dobro od Boga otrzymaliśmy, i życie, i zdrowie, wszystkie talenty i łaski. Dlatego też podobnie nie wódź nas na pokuszenie. Wiemy, że Bóg nas nie wodzi, natomiast my się właściwie w tekście oryginalnie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, bo pokusy będą zawsze przychodzić. Skoro nawet sam Jezus był trzykrotnie kuszony przed podjęciem właśnie swojej publicznej, już takiej bardzo intensywnej działalności, podjęciu właśnie dzieła odkupienia całego świata, diabeł trzykrotnie przypuszcza szturm i to w sposób bardzo przemyślany, bo kiedy po 40 był strasznie głodny, to o czym człowiek myśli wtedy? No o chlebie. Więc mówi: zamień ten kamień w chleb, przecież możesz. Mógł to uczynić, bo był Bogiem. Zaspokoiłby głód na kilka godzin przynajmniej. Ale okazałby posłuszeństwo nie Ojcu, ale szatanowi. Dlatego Ojciec Święty Franciszek, on w takim sposób, takim czasem bardzo prosty, mówi do nas. Niedawno w okresie Wielkiego Postu mówi, że diabeł każdego z nas kusi. A jeżeli ktoś mówi, że diabeł go nigdy nie kusi, to mówi: albo już jest aniołem, albo jest trochę stuknięty. No i to się sprawdza. Trzeba tym bardziej czuwać, żeby właśnie nie stać się ofiarą różnych pokus, które, bo diabeł bardzo inteligentnie uderza w najsłabszy punkt, czasem w najmniej spodziewanym momencie. I to trzeba niezwykłej takiej i pokory, i roztropności, i światła Ducha Świętego, żeby nie stać się niewolnikiem szatana, który próbuje człowieka w jaki sposób odrzeć z tego, co najpiękniejsze, pozbawić nas szczerej przyjaźni z Panem Bogiem, i wtedy zostaje później pustka, poczucie przegranej, poczucie bezradności. I dlatego tak bardzo potrzebne jest to Boże miłosierdzie. Dlatego też Jan Paweł II nie tylko sam niejako wzrastał w promieniach Bożego miłosierdzia, ale na przełomie tysiącleci, kiedy kanonizował siostrę Faustynę, mówił, że właśnie to orędzie o miłosiernej miłości Boga chce niejako przekazać następnemu pokoleniu, trzeciemu tysiącleciu, by ludzie, którzy będą przeżywać różne, może równie bolesne etapy, żeby nie byli pozbawieni tej nadziei, która płynie właśnie z Jezusowego serca, która płynie z dobrej nowiny, która ujawnia się w sposób szczególny w sakramentach świętych. I także to święto Bożego Miłosierdzia jest takim bardzo mocnym przypomnieniem, że Bóg nas nigdy nie przekreśla, Bóg nam nigdy nie odbiera nadziei, ale ukazuje drogę nawrócenia, opamiętania. I jeżeli tylko człowiek w sposób szczery, ufny przychodzi na spotkanie z Bogiem, staje przed Nim w duchu i prawdzie, wtedy doznaje niezwykłych łask, porządkuje swoje życie i umocniony Bożym błogosławieństwem wraca do swoich obowiązków, do swoich zajęć, do swoich trudności, ale wraca już innym człowiekiem. I to jego przemienione serce staje się źródłem takiej duchowej siły, że te same trudności potrafi o wiele z większym pożytkiem przezwyciężyć i przynieść także pożytek swoim bliskim, stając się także dla nich jakby przedłużeniem miłosiernych dłoni samego Boga. To zadanie bycia apostołami Bożego Miłosierdzia jest zadaniem dla każdego. Dlatego też, kiedy tu przybywają pielgrzymi, to myślę, że jakoś do tego dorastają, by nie tylko korzystać z tych darów Bożej miłości, ale by także z Bożą pomocą ich serca stawały się coraz bardziej miłosierne wobec bliźnich. Stąd też ta kanonizacyjna iskra miłosierdzia. Miałem to szczęście, byłem, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II 16 grudnia 2003 roku po mszy świętej w kaplicy prywatnej w Watykanie, którą celebrowaliśmy z Ojcem Świętym, po mszy świętej od wiecznej lampki zapalił ogień miłosierdzia, pobłogosławił, wręczył rektorowi sanktuarium, aby ta iskra Bożego miłosierdzia, ten ogień miłosierdzia nieustannie płonął właśnie w tym sanktuarium. Myśmy przywieźli i ten ogień miłosierdzia płonie w kaplicy wieczystej adoracji. Trwa nieustanne błaganie o Boże miłosierdzie, dzień i noc nieustannie. I co ciekawe, że ta wieczysta adoracja rozpoczęła się jakby dokładnie w momencie, kiedy Jan Paweł II odchodził do domu Ojca. Napisał jeszcze piękne przesłanie dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w Niedzieli Miłosierdzia, którzy będą podejmować właśnie modlitwę w kaplicy wieczystej adoracji. Właśnie miało się zacząć właśnie od tej Niedzieli Miłosierdzia. I tak Pan Bóg sprawił, że to były to słowa jakby testamentu. Myśmy te słowa Ojca Świętego odczytali o 21 w sobotę na rozpoczęcie czuwania przed Niedzielą Miłosierdzia, a 37 minut później dowiedzieliśmy się, że Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. I całą niedzielę na mszach świętych czytaliśmy te słowa Ojca Świętego jako jego testament skierowany do wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia, do tych, którzy przybywają do Łagiewnik i którzy tutaj odzyskują jakby nadzieję, sens swojego życia i drogę ku szczęśliwej przyszłości.
W swojej posłudze ksiądz spotyka się z różnymi ludźmi, a każdy człowiek przecież ma swoją historię życia. Zapewne pojawiają się też w tych spotkaniach historie nawrócenia, często pewnie wzruszające. A jakie spotkanie było dla księdza takim szczególnym?
Nie zapomnę takiego spotkania z człowiekiem, który przyszedł do zakrystii i patrzę, w jego oczach są łzy. Człowiek, mężczyzna, pewnie już pod 70, przeraziłem się, co się stało. A on mówi, proszę księdza, to są, mówi, łzy żalu, ale także ogromnego szczęścia. Bo ja tu przybyłem tak właściwie tylko z ciekawości, bo tyle o tych Łagiewnikach mówią w różnych, w telewizji, w prasie, czasem piszą. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Przyjąłem tak sobie po prostu zobaczyć. I mówi, kiedy wszedłem do bazyliki, uklęknąłem, kiedy zacząłem patrzeć na ten obraz Pana Jezusa, zauważyłem, że On patrzy bezpośrednio na mnie. I tak trwałem przez dłuższy czas i coś się stało, bo ja uświadomiłem sobie, że ja nie mogę wrócić do domu takim samym człowiekiem. Trwałem przez długi czas. Właściwie zrobiłem sobie taki rachunek sumienia z bardzo długiego okresu swojego życia, bo nie byłem do spowiedzi już dziesiątki lat. Kiedy zobaczyłem po jednej stronie, po drugiej, że pali się czerwone światełko nad tabernaklum przy ołtarzu i takie samo światełko pali się nad konfesjonałami, uświadomiłem, że to jest ten sam Pan Jezus czeka, nie tylko tam w tabernakulum, którego nie przyjmowałem tyle już lat, ale ten sam czeka tu w konfesjonałach, który pragnie nareszcie uwolnić moje serce z tak wielkiego ciężaru wielu, wielu, wielu zmarnowanych lat, wielu krzywd wyrządzonych moim bliskim. I rzeczywiście, kiedy po kilkunastu minutach takiego solidnego rachunku nabrałem pewności, nadziei, poszedłem do konfesjonału, bo nie było kolejki. Wtedy zrzuciłem jak ciężki głaz całą winę swojego życia, wszystko, co tylko pamiętałem. I później, kiedy otrzymałem rozgrzeszenie, rozpłakałem się jak dziecko. Mówi, Przeżyłem jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Chciałem teraz zamówić mszę świętą dziękczynną, bo ja wracam do domu, ale po tylu latach wracam nareszcie innym człowiekiem. Przyszedłem jako turysta, zupełnie przypadkowo, z ciekawości, a wracam jako człowiek, który doświadczył Bożego miłosierdzia. I stąd te łzy. Łzy nie tylko żalu, przeproszenia, ale łzy ogromnego szczęścia, że Pan Jezus niejako przytulił go do swojego serca, pozwolił mu doświadczyć swojej miłości. I takich spotkań tutaj można by każdego dnia przytaczać wiele. Każdy konfesjonał jest objęty największą tajemnicą i dlatego też to jest najczęściej wielka tajemnica między człowiekiem poranionym słabością, grzechem, a właśnie Jezusem, który mimo, że człowiek o nim zapomina, to on nie przestaje kochać. Ciągle przed nami otwiera swoje serce, zaprasza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.
Tyle mamy przykładów, z których możemy czerpać wzory. No to teraz co? Tylko stawać się miłosiernymi i dążyć do świętości, do której każdy z nas jest powołany.
No to jest zadanie, które ciągle odkrywamy i do którego ciągle dorastamy, bo to łatwo, jednorazowo łatwo się zmobilizować, zakasać rękawy, ale tak dzień po dniu przychodzi to o wiele trudniej. Dlatego też jest tak bardzo potrzebna i ta systematyczna modlitwa i trwanie właśnie przy Jezusie Eucharystycznym, choćby na chwili adoracji, częsta komunia święta. No i ta, myślę, postawa ogromnej wdzięczności. Kto umie dziękować, niejako sam staje się człowiekiem miłosierdzia. A więc w tych modlitwach, żeby nie były tylko prośby, czy nie daj Boże pretensje, żale, gorzkie żale, tylko żeby rzeczywiście w tym spotkaniu z Bogiem było dużo dziękczynienia za każdy kolejny dzień, za życie, zdrowie. Kiedyś spotkałem takie świadectwo, które przekazał mi mój profesor o swoim ojcu, prostym człowieku, piekarzu, który pracował ciężko, w bardzo trudnych warunkach, żeby utrzymać swoją rodzinę, wychować dzieci, a później przyszła choroba Birgera, stracił jedną nogę, drugą nogę. Kiedy jego sąsiad przyszedł kiedyś nad nim poużalać trochę, że taki nieszczęśliwy, taki biedny, on mówi: człowieku, ty się nad mną nie użalaj, bo ja mimo tego, że nie mam obu nóg, jestem człowiekiem szczęśliwym. Ja Bogu dziękuję za te ponad 50 lat, kiedy miałem dwie nogi, dwie ręce, kiedy mogłem pracować, kiedy mogłem utrzymać rodzinę, a wtedy może czasem mi brakowało czasu na modlitwę, na jakąś refleksję, na spotkanie z Panem Bogiem. Teraz mam więcej czasu, by Panu Bogu podziękować za te lata, a także dołożyć niejako swoją bezradność, swoje cierpienie. Mówię: ty się nad mną nie użalaj. Natomiast jak masz chwilkę, to się za mnie pomóc, żebym na tej krzyżowej drodze do końca wytrwał, żebym umiał Panu Bogu dziękować nawet za to trudne doświadczenie, za to kalectwo, które często po ludzku traktujemy jako wielkie nieszczęście, a on potrafił w tym kalectwie rzeczywiście Bogu dziękować za to, co otrzymał. Ja tego doświadczyłem niedawno, kiedy moją mamę spotkałem w szpitalu, odwiedzając ją po raz kolejny, kiedy przyszła też poważna choroba, trzeba było usunąć także jedno oko. Ona mówi: dziecko, ale drugie jest jeszcze dobre, jeszcze będę mogła coś sobie poczytać, pomodlić się, dziękuję Panu Bogu za to, co jest. I to jest taka postawa prostej religijności, wdzięczności, szacunku. I mimo, że życie nie było łatwe, to jednak jak człowiek umie Panu Bogu dziękować, to każdy etap ma swoje piękno i każdy etap przygotowuje nas do pełnego spotkania z Panem Bogiem, kiedy będziemy Go chwalić dwoma oczyma, dwoma rękami, dwoma nogami, a przede wszystkim pełnym, miłosiernym sercem.
Bardzo serdecznie księdzu dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, dużo dobrego dla wszystkich radiosłuchaczy, abyśmy mieli odwagę podążać drogą dobrej nowiny z Jezusem miłosiernym, który ma do nas tak wielkie zaufanie. Szczęść Boże.